takim dobrym przykładem tego, kim jest człowiek. Niestety też często w negatywnym świetle to pokazuje. Bowiem no, to jest naród, który ma wpisaną właśnie historię Biblii na tablicach, na ulicach, prawda, informacyjnych, gdzie są wszędzie ulice Króla Salomona czy Abrahama, prawda, a to, jak dzisiaj funkcjonuje Izrael, jest dokładnie zaprzeczeniem Bożych zasad. Jest dokładnie zaprzeczeniem Bożych praw. I najciekawsze, znaczy najsmutniejsze właściwie jest to, że nie uczy się też na swoich błędach, bo jest cały czas prześladowany od początku swojej historii aż do dzisiaj praktycznie, prawda? Południe Izraela cały czas jest prześladowane w różny sposób, albo atakami jakimiś rakietowymi, albo teraz nowym arabskim pomysłem, balonami zapalanymi, podpalanymi, prawda? Albo ptaki, które przylatują z zapłonami zapalanymi, żeby niszczyć izraelskie pola. I moglibyśmy pomyśleć, że naród, który, że tak powiem, ma w historii Biblię, prawda? No, powinien wołać do Boga o rozwiązanie tych sytuacji. A tymczasem jest dokładnie na odwrót. Gdzie od 2 lat na przykład zarząd Jerozolimy zgodził się na promowanie tych marszów równości, które idą, słuchajcie, przez główne ulice Jerozolimy. I patrząc na to, widzimy dokładnie obraz człowieka też, prawda, który zna Boga, który ma możliwość go poznawania, a jednocześnie go odrzuca świadomie. I dzisiaj chciałem troszeczkę do tego właśnie nawiązać. Chciałem kontynuować właściwie, niektórzy pamiętają, mówiłem o stworzeniu, o dniach stworzenia, rozważaliśmy sobie wszystkie dni stworzenia świata i doszliśmy do człowieka. I właśnie na człowieku chciałem się dzisiaj troszeczkę więcej skupić. I to nie tyle o człowieku wierzącym jako tako, bo człowiek wierzący już jest na zupełnie innej pozycji też, prawda? Wiemy, nazywany jest bratem często Jezusa Chrystusa, nazywany jest dzieckiem Bożym. Natomiast chciałem się skupić jako tako na człowieku, na samym człowieku, wiecie, bo dzisiejszy świat postrzega człowieka jako DNA, tak? Jesteśmy DNA, jesteśmy komórkami, które składają się z jakiegoś procentu wody, tak? Z jakiegoś procentu tkanki. No i w zasadzie tyle. Człowiek umiera, jeżeli jest jeszcze co z niego wyciągnąć, to się wyciąga narządy, prawda? Jeżeli są zdatne i ten człowiek się zgodził. I to tyle z człowieka zostaje, tak naprawdę, przez postrzeganie dzisiejszego świata, przez postrzeganie tego, jak świat patrzy na człowieka. A ja chciałbym dzisiaj się bardziej skupić, jak Bóg patrzy na człowieka. I to właśnie na człowieka jako swoje stworzenie, nie tylko jako na swoje dziecko odrodzone, ale w ogóle jako na swoje stworzenie, które stworzył. I wrócimy dzisiaj do pierwszej księgi Mojżeszowej. Otworzymy sobie pierwszy rozdział i przeczytamy wersety od 26 na początek do 30. Potem rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg: rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Potem rzekł Bóg: oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie. Niech będzie dla was pokarmem. Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkim ptactwom niebios i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daje na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień 6. A więc było to, można powiedzieć, ukoronowanie dzieła stworzenia Boga, dzieła stworzenia, tak? Człowiek był, można powiedzieć, ukoronowaniem tego dzieła stworzenia. I Bóg powiedział, tak jak poprzednio mówiłem, że to było bardzo dobre. Spojrzał na to wszystko i powiedział: to było bardzo dobre, to jest bardzo dobre. I zanim będziemy zastanawiać się nad tym, jak Bóg postrzega właśnie człowieka, tylko chciałem nawiązać, jak Nowy Testament, samo słowo człowiek, jak jest odnoszone w Nowym Testamencie, bo większość z nas oczywiście wie, bo to jest znane słowo antropos, prawda? Od tego się wywodzi cała dziedzina nauki, antropologia. Także jest to dosyć znane, ale jest to określenie człowieka, ale jest to też określenie ludzi. To jest to samo słowo, może to w troszeczkę małej odmianie, ale z tym samym głównym korzeniem, które określa i człowieka, i ludzi. A więc można powiedzieć, Nowy Testament potwierdza to, że Bóg postrzega człowieka jako swoje dzieło, jako człowieka, jako ludzi też, prawda? Nie tylko patrzy z wybraniem oczywiście na swoje dzieci, ale postrzega też człowieka jako swoje dzieło, jako ukoronowanie swojego stworzenia. I zobaczcie, tutaj werset 26. Werset 26 to bardzo pięknie podkreśla. Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi. Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. Wiecie, kiedy patrzymy na te poprzednie wersety dotyczące tych kolejnych dni, o których mówiliśmy, to na przykład w pierwszej Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, w 11 wersecie czytamy: Potem rzekł Bóg, niech się zazieleni ziemia zieloną trawą wydającą nasienie i drzewem owocowym, rodzącym według rodzaju swego owoc. Według rodzaju swego, czytamy. Dalej, w innym miejscu, w 12 wersecie: I wydała ziemia ziele wydające nasienie według rodzajów jego. Znowu, według swojego rodzaju, prawda? W 25 wersecie, też tego rozdziału, czytamy: I uczynił Bóg dzikie zwierzęta według rodzajów ich. Zobaczcie, wszystko, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jest podkreślenie, że to jest według jakiegoś rodzaju, według konkretnego rodzaju. Natomiast w przypadku człowieka, w wersecie 26, jest powiedziane na obraz nasz. Nie według rodzaju swego, nie jest to jakby, można powiedzieć, jeden z gatunków, prawda, wymienianych tutaj w tym dziele stworzenia. Nie jest to jedno z opcji, prawda, jedno z tych linii, ale jest na obraz nasz. Jest to zupełnie coś odrębnego. I wiemy, że Bóg jest, nie jest stworzeniem też, prawda? Bóg jest Bogiem, Bóg jest kimś, kto był, kto jest i kto będzie, prawda? I do takiego Boga jest zobrazowany właśnie człowiek, tak? Do takiego Boga właśnie, który był, który jest i który będzie. I to, co brat Adam dzisiaj mówił, prawda, że człowiek, istota, ma ducha, zaraz do tego dojdziemy, bez względu na to, czy jest wierzącym człowiekiem, czy nie. I naszą decyzją jest, co z tym duchem po śmierci się stanie, prawda? Ale nie zmienia to faktu, że człowiek ma ducha, zaraz o tym będziemy czytać. I to nie jest kwestia Ducha Bożego, tutaj nie mówimy tutaj o Duchu Bożym, mówimy tutaj o tchnieniu ducha, prawda? O tym, że Bóg tchnął w nozdrza człowieka ducha. I to jest coś niesamowitego, słuchajcie, że jesteśmy, nie zdajemy sobie sprawy często albo nie myślimy nad tym, ale jesteśmy czymś wyjątkowym, jesteśmy kimś, nie jesteśmy właśnie czymś, tylko jesteśmy kimś wyjątkowym w Bożych oczach. Już jako ludzie, nie tylko jako człowiek wierzący, to jest już dodatkowa, że tak powiem, dodatkowy atut, prawda, dodatkowy przywilej bycia człowiekiem wierzącym, ale sam fakt, że jesteśmy ludźmi, prawda, że jesteśmy Bożym stworzeniem, ukoronowaniem tego Bożego stworzenia jest czymś po prostu niesamowitym. I czytamy właśnie w 26, 27 rozdziale: I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Nie stworzył czegoś, prawda, jakiegoś gatunku, jakiegoś kolejnego rodzaju, chociaż dzisiejszy świat znowu mówi, że jesteśmy gatunkiem, prawda, że wywodzimy się tam od szympansa, prawda, że ewoluowaliśmy przez tyle i tyle lat i w takim rozumieniu daje się ludziom do zrozumienia, że po prostu jesteśmy takim tworem, który jest tutaj na ziemi, wyewoluował przez tysiące lat i umrze, prawda, zostanie z niego garstka piasku. Takie jest myślenie ludzkie, ale postrzeganie Boga na człowieka, postrzeganie człowieka przez Boga, może w ten sposób powiem, jest odmienne, jest zupełnie inne, jest o 180 stopni odwrotne niż to, jak postrzega człowieka dzisiejszy świat. I widzimy, że człowiek nie jest tylko zwierzęciem, tak? Nie jesteśmy gatunkiem, kolejnym gatunkiem, prawda, bardziej rozwiniętym niż te gatunki, które są w miarę inteligentne, do jakich zalicza się niektóre zwierzęta, ale jesteśmy zupełnie czymś innym. Jesteśmy stworzeni na obraz Boga. Na obraz Boga, na odzwierciedlenie Boga, można powiedzieć, tak? To, że potem wszedł grzech i potem człowiek się odwrócił od Boga, to jest osobna sprawa, to jest inna sprawa. Natomiast nie zmieni nic faktu, że człowiek jest stworzony na obraz Boga. I to jest taka pierwsza rzecz, która jest charakterystyczna dla właśnie dzieła stworzenia. I druga rzecz, co jest ważne tutaj, czym wyjątkowym jest człowiek? W wersecie 26 czytamy: Potem rzekł Bóg, uczyńmy, jeszcze raz przeczytam ten werset, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim błazem pełzającym po ziemi. Człowiek dostał przez Boga zdolność panowania. Zdolność panowania. To jest coś wyjątkowego. To jest to, co tak jak dzisiaj słyszałem w modlitwie Adama, mówił, że zarządzamy, nie jesteśmy właścicielami, ale to jest bardzo dobre słowo, zarządzamy tym, co dostaliśmy od Boga, tak? Człowiek zarządza tym, co dostał od Boga. Jak zarządza, to jest osobny temat, prawda? Jak dzisiejsi ludzie zarządzają ziemią, prawda? No możemy widzieć konsekwencje tego, ale nie zmienia to faktu, że każdy z nas też jest odpowiedzialny za zarządzanie tym, co dostał od Boga. I takim wspaniałym psalmem, fragmentem właśnie, który mówi o tym, jest psalm 8. Często lubię do niego sięgać, kiedy jest temat właśnie człowieka. Może go przeczytamy. To jest krótki psalm. Psalm 8. Przewodnikowi chóru na nutę tłoczący wino. Psalm Dawidowy. Panie, władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa, z ust dzieci i niemowląt, ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, aby poskromić wroga i mściciela. Gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich. Wszystko złożyłeś pod stopy jego. Owce i wszelkie bydło, nadto zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie, cokolwiek ciągnie szlakami mórz. Panie, władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. I psalmista dokładnie potwierdza to, o czym właśnie mówimy, o czym czytamy w tym dziele stworzenia, prawda? Czymże jest człowiek? No, nagle stawia pytanie, prawda? Po tym, jak powiedział, jak jesteś wspaniały, prawda? Jak jesteś wielkim władcą. I stawia w wersecie 5 w naszych Bibliach pytanie, czymże jest człowiek? Kim człowiek jest w Twoich oczach? Tym samym można powiedzieć. Jaką pozycję ma człowiek w Twoich oczach? I odpowiada tutaj, uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. W Biblii Gdańskiej jest bodaj, że uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów. To często mówię, tak? Ale to nie ma znaczenia tutaj większego, czy od aniołów, czy od Boga. Widzimy pozycję człowieka, prawda? Bez względu na to, czy jest niewiele niższym od aniołów, czy jest niewiele niższym od samego Boga, to jest w tej hierarchii na samej górze, prawda? Uczyniłeś go, ukoronowałeś go niewiele mniejszym od świętych, można powiedzieć, tak? Czy od świętego Boga, czy od aniołów, którzy są święci, prawda? Którzy żyją w świętości. Uczyniłeś go niewiele mniejszym. Niesamowite, kiedy patrzymy na nas, grzesznych ludzi, to brzmi to aż absurdalnie, prawda? Że jesteśmy uczynieni w Bożych oczach niewiele mniejsi niż sam święty Bóg, czy sami aniołowie. Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. To też jest niesamowite. Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Chwałą i dostojeństwem. Piękne słowa, mocne słowa. I znowu potwierdzenie tego, co Bóg powiedział w pierwszej księdze Mojżeszowej, w naszych Bibliach. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich, tak? Nie dostaliśmy na własność tego, co Bóg stworzył, ale dostaliśmy panowanie nad tym. Człowiek dostał panowanie nad tym. Nie zmienia to faktu, że każdy zarządca musi się kiedyś rozliczyć ze swojej pracy, prawda? Zawsze przychodzi koniec tego zarządzania. Zarządzanie zazwyczaj nie jest wieczne. Nie daje się w to wieczyste zarządzanie, ale jest często na czas określony dane. I Bóg też na czas określony dał człowiekowi panowanie. I człowiek będzie musiał stanąć przed Bogiem, tak jak dzisiaj słyszeliśmy, każdy człowiek stanąć przed świętym Bogiem i zdać relację z tego, jak zarządzał, prawda? Tym, co dostał od Boga. To słowo w psalmie 8, jeszcze chciałbym przeczytać, ono jest potwierdzone też w Nowym Testamencie, w liście do Hebrajczyków, podobne słowa, aczkolwiek troszeczkę inaczej zapisane, list do Hebrajczyków, 2 rozdział. Wróć do Hebrajczyków, 2 rozdział, przeczytamy od wersetu 3. 2 rozdział listu do Hebrajczyków, od 3 wersetu. To jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli. A Bóg poręczył je również znakami, cudami i różnorodnymi niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy. Stwierdził to zaś ktoś, kiedy gdzieś powiedział: czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że dbasz o niego? Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów, chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go, wszystko poddałeś pod stopy jego, a poddawszy mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Widzimy tutaj, że niektóre atrybuty dotyczące Jezusa pokrywają się z tym, co było powiedziane wobec człowieka. Nie wiem, czy zauważyliście. Uczyniłeś go tak samo, jak wobec człowieka jest powiedziane w psalmie. Zobaczcie, tutaj w stosunku do Jezusa jest to powiedziane. Uczyniłeś go na krótko mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci. Znowu te słowa same nawet. Chwałą i dostojeństwem. To też pokazuje, że Jezus utożsamił się z człowiekiem. Zaraz też będziemy o tym mówić, prawda? Kiedy przyszedł na ziemię, bardzo mocno podkreślone też jest jego człowieczeństwo, prawda? Że był również człowiekiem. Był Bogiem, ale był również człowiekiem. Ale to, o czym tutaj jest mowa jeszcze. Zobaczcie, tutaj jest w 7 wersecie, jest cytat oczywiście z tego psalmu, ale jest rozszerzone to słowo. Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów. Tam jest powiedziane nieco mniejszym od aniołów, to jest powiedziane uczyniłeś go na krótko, tak? Czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że dbasz o niego? No tak, to może się tyczyć Jezusa Chrystusa oczywiście tutaj, bo jest dalej kontekst Jezusa Chrystusa, prawda? Ale jakkolwiek, ten fragment też pokazuje nam pozycję człowieka, prawda? Czymże jest człowiek? Znowu jest odniesienie do człowieka. Jest porównany tutaj z Jezusem Chrystusem, ale jest porównany, jak wielką wartość ma w Bożych oczach. Jak Jezus się też utożsamia z człowiekiem, prawda? Poniża się do tego stanu człowieka, chociaż nie musi, bo jest Bogiem, prawda? Ale poniża się do stanu człowieka. Inny fragment też ciekawy, który wczoraj czytałem z Ewangelii Mateusza. Przeczytamy dzisiaj kilka fragmentów też z Nowego Testamentu. Mateusz 12 rozdział, Ewangelia Mateusza rozdział 12. I werset też 12. Mateusz 12 rozdział, 12 werset. Albo nie, może przeczytam cały też ten fragment, żeby widzieć kontekst. I odszedł stamtąd, od 9 wersetu. I odszedł stamtąd, przyszedł do ich synagogi, a był tam człowiek, który miał uschłą rękę i zapytali go mówiąc, czy wolno w sabat uzdrawiać? Chcieli go bowiem oskarżyć. A on im rzekł, któż z was, mając jedną owcę, gdyby mu ta w sabat do dołu wpadła, to czy jej nie pochwyci i nie wyciągnie? O ileż więcej wart jest człowiek niż owca? O ileż więcej wart jest człowiek niż owca? Słuchajcie, to też jest niesamowite. Bóg ustanawia zasady, święte zasady, bo ta zasada sabatu była świętą zasadą, ustanowiona na tamte czasy dla Izraela. I Jezus łamie tą zasadę przed wszystkimi ludźmi. I to nie było prowokacyjne, że chciał zrobić coś na przekór, prawda? Że chciał pokazać im, a dowalę wam, ja mogę to zrobić, prawda? Mam taką moc i po prostu chcę to wykorzystać, prawda? Nie, Jezus mówi, dlaczego to zrobił. O ile więcej, tak? Jeszcze raz przeczytamy ten fragment. Wart jest człowiek. Bóg ustanawia człowieka nawet ponad swoimi zasadami, słuchajcie. To jest taka myśl, którą wczoraj zobaczyłem w Bożym Słowie. Jest dla niego wart więcej niż zasady, które sam ustanowił. I to jest też niesamowite, słuchajcie, że jesteś wart więcej dla Boga niż nawet jego zasady, które on wprowadził w życie. Jesteś bardziej wartościowy, prawda? Jesteś czymś bardziej szlachetnym dla Boga, nawet niż zasada, którą ustanowił. Niesamowite. Często oczywiście nie myślimy o tym, nie doceniamy też tego, jak wielką wartość ma człowiek w Bożych oczach. I tak jak powiedzieliśmy, człowiek nie jest właścicielem, nie dostał na własność tego, co mu Bóg dał, ale zarządza tym, tak? Warto o tym pamiętać. Kolejny punkt, który pokazuje tą wartość człowieka, zapisałem sobie taką myśl, że człowiek ma wspólne cechy z Bogiem. To odróżnia też człowieka od innych stworzeń, że ma wspólne cechy z Bogiem. I wróćmy do naszej pierwszej Księgi Mojżeszowej. Do drugiego rozdziału, tym razem. Czytamy dwa wersety. Drugi rozdział, 19 i 20 werset przeczytamy. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie. A każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nadaje człowiek. Nadał tędy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios i wszelkim dzikim zwierzętom. Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. No tam już dalej jest mowa o kobiecie, ale chciałem się skupić na tym właśnie nadawaniu imion. To też jest niesamowite, że to człowiek nadawał imiona. Przecież Bóg mógł to zrobić, prawda? Bóg mógł sam to zaplanować, jak te zwierzęta będą się nazywały, no bo w końcu je stworzył. Każdy twórca jakby no chce podkreślić swoją twórczość, prawda? I dbać o swoją twórczość, nie oddawać jej innym osobom, prawda? Copyright, prawda? Bóg stworzył człowieka, czy zwierzę copyright, prawda? Ja mam prawo tutaj dbać o to, mam prawo nazywać to, prawda? Mam wszelkie prawa autorskie do tego stworzenia. A Bóg nie, zrobił coś innego. Dał to prawo komuś innemu. Dał to prawo człowiekowi. I powiedział, Adamie, tam masz nowe zadanie, masz nową rolę, daję ci nową rolę. Będziesz nazywał zwierzęta. I w pewnym sensie są to Boże kompetencje, prawda? Tworzenia czegoś nowego, tworzenia czegoś, czego jeszcze nie ma. Człowiek ma takie predyspozycje, prawda? Ma takie możliwości, ma umysł, który potrafi rozróżniać, prawda, zło od dobra, potrafi podejmować decyzje. Żadne inne stworzenie nie potrafi tego robić. No, mówi się, że niektóre inteligentne zwierzęta potrafią, prawda, różne mądre rzeczy robić, prawda? Papugi tam typują wyniki meczów piłkarskich i tak dalej, prawda? Ale dobrze wiemy, że to jest fikcja, że żadne zwierzę nie jest w stanie samodzielnie podejmować decyzji. Są to instynkty, są to mechanizmy, które rzeczywiście mają dane przez Boga też jako stworzenia, ale nie mają umysłów, które podejmują decyzje, które potrafią nadzorować pewne rzeczy, prawda? Które potrafią kontrolować pewne rzeczy. I Bóg pokazuje, że człowiek ma wiele wspólnych cech z nim samym, prawda? I pokazuje to właśnie w swoim słowie. I to też ciekawie jest zobrazowane znowu w Nowym Testamencie, kiedy pamiętacie ten fragment, kiedy Paweł stanął na Areopagu i opowiadał, kim jest Bóg, prawda? Do tych, którzy Boga tego prawdziwego może nie znali. I ten fragment jest zapisany, którzy pewnie pamiętają, w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich. Chciałbym, żebyśmy go otworzyli przy tej okazji. Dzieje Apostolskie, rozdział 17. Od wersetu 22 może przeczytamy. A Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł: mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przychodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu, otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas, albowiem w nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy jako to, i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworu, sztuki i ludzkiego umysłu. Może tutaj się zatrzymamy. Zobaczcie, tutaj ten werset 29 szczególnie mi wczoraj tak zainteresował. Apostoł Paweł mówi, odnosi się do nich, wiecie, oni czcili te wszystkie kamienne bóstwa i złote, i srebrne, i tam różne mieli swoje tam, prawda, czy księżyc, czy słońce. Jak mówiliśmy, różnych bogów mieli, a Paweł mówi takie słowa: będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. I to jest ciekawe, to jest taka odwrotność też tej myśli, do kogo bóstwo jest podobne. Prawda? Nie wiem, czy zauważyliście to. Nie jest podobne ani do złota, ani do srebra, ale jest podobne do Boga. Jest podobne do Boga, jest w pewnym sensie odbiciem Boga. My sami, tak, jako ludzie, Paweł tym samym mówi, że nie jesteśmy podobni do swojego bóstwa jako do złota czy do srebra, ale jesteśmy odbiciem Boga. Nie jesteśmy Bogiem sami w sobie, ale jesteśmy Jego odbiciem, tak? Jesteśmy tym, co pokazuje Boga, albo co powinno pokazywać Boga. Nie zawsze niestety jesteśmy tym, co pokazuje Boga, ale jesteśmy tym, co powinno odzwierciedlać Boga, tak? Co powinno, tak jak często jest, prawda, księżyc, prawda, jako przykład dawany, że jest tylko odbiciem, prawda? Jest tylko odbiciem światła, tak i my, prawda? Jesteśmy odbiciem Bożej chwały. I nie jesteśmy podobni ani do srebra, ani do złota, ale jesteśmy właśnie, tak jak tutaj w 26 wersecie też w naszej Biblii jest zapisane, jak Paweł tłumaczył im, prawda, z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie. Z jednego pnia wywiódł, prawda? Z jednego pnia. Wiemy, że tym pniem był Adam właśnie, ten pierwszy człowiek, prawda, który właśnie został stworzony na obraz Boży. Kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć, dlaczego człowiek jest tak wiele wart w Bożych oczach. I znowu wrócimy do Starego Testamentu na chwilę. Pierwsza Mojżeszowa znowu, ale tym razem rozdział 9. Rozdział 9 i wersety 5 i 6. Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych. Będę jej żądał od każdego zwierzęcia, a od człowieka będę żądał duszy człowieka za życie brata jego. Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka. Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, zobaczcie, jest napisane, bo na obraz Boży, znowu mamy podkreślone, na obraz Boży Bóg stworzył człowieka. I to pokazuje nam, że życie człowieka jest święte. No, wiecie, życie jest często odnoszone do krwi w Starym Testamencie, prawda? Nie tylko, ale to pokazuje, że życie człowieka w Bożych oczach jest święte. Jest doskonałe i święte. Życie każdego człowieka. Nie mówimy tutaj o ludziach wierzących tylko. Ja mówię, że życie każdego człowieka w Bożych oczach jest święte. Człowiek otrzymał godność też od samego Boga, tak? Otrzymał coś, czego żadne inne stworzenie nie otrzymało. I jest jeszcze w Nowym Testamencie taki fragment, który bardzo ciekawie może odnosić się do tej myśli. Przepraszam, że dzisiaj tak skaczemy po Starym i po Nowym Testamencie, ale Nowy Testament w pewnym sensie potwierdza i obrazuje to, co Stary Testament mówi. W Ewangelii Jana w 1 rozdziale. W 1 rozdziale Ewangelii Jana w 9. Moment, się mi ta Ewangelia otworzyła. Już. W 9 wersecie. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana, werset 9. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Ja nie wiem, czy zauważyliście tutaj jedno słowo, które jest charakterystyczne w tym wersecie. Nie wiem, czy ktoś zwrócił uwagę, bo my tak często czytamy tę Ewangelię Jana, wiecie, maszynowo, automatycznie, ale czasami nie zwracamy uwagi na szczegóły. Jeszcze raz przeczytam. Prawdziwa światłość, która oświeca kogo? Wierzącego człowieka? Zbawionego człowieka? Nie, jest powiedziane każdego człowieka. Światłość, która oświeca każdego człowieka. Czy to znaczy, że każdy człowiek jest zbawiony? Nie, ale światłość jest dostępna. Jezus jest dostępny dla każdego. Prawda? To jest też podkreślenie wartości człowieka, że ta światłość jest dostępna, jest dostępna, jest przywilejem dla każdego człowieka. Bez wyjątku. Prawda? Światłość oświeca każdego człowieka. To nie znaczy, że każdy będzie korzystał z tej światłości. To nie każdy pójdzie za tą światłością, ale ta światłość jest dana każdemu człowiekowi bez wyjątku, bez względu na to, gdzie mieszka, kim jest, prawda, co robił w życiu i tak dalej, i tak dalej. Dla każdego człowieka. To jest też niesamowite podkreślenie tego faktu. No właśnie. I piąta rzecz, ostatnia, o której chciałem powiedzieć tutaj, z tych punktów, które mam do powiedzenia. Dlaczego człowiek jest wartościowy w Bożych oczach? No właśnie, ponieważ człowiek dostał ducha. I nie jest mowa tutaj na razie o Duchu Świętym. Ja mówię o duchu, który został tchnięty w nozdrza człowieka. W pierwszej Mojżeszowej, w drugim rozdziale, w 7 wersecie możemy o tym przeczytać. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego ducha życia. O tym mówię. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego ducha życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Tchnął ducha życia człowieka. I jest taki piękny fragment jeszcze, jak jesteśmy w Starym Testamencie, w Księdze Kaznodziei Salomona. Nie wiem, zaznaczyło, ale mi umknęło. Momencik. No właśnie, w trzecim rozdziale Księgi Kaznodziei Salomona, rozdział trzeci i werset 11. No właśnie, to jest też odniesienie do tego, co Bóg stworzył. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył ich serca. A jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca. Nawet wieczność włożył ich serca. Człowiek włożył, dał ducha w nozdrza człowieka, tchnął ducha, prawda? I to jest faktem. I każdy człowiek niestety musi się z tym zmierzyć, że ma ducha. Bez względu na to, czy wierzy w Boga, czy nie wierzy w Boga, ma ducha i ma wieczność, słuchajcie. To jest niesamowite. Tu nie jest mowa o wybranych ludziach. Nie czytamy tutaj o ludziach, którzy poszli za Bogiem. Mówimy o człowieku. I ten fragment mówi o człowieku. Człowiek dostał od Boga wieczność. Tylko człowiek podejmuje decyzję, jaka to będzie wieczność. To jest jedyna rzecz, którą człowiek musi zrobić, to podjąć decyzję, jaka to będzie wieczność. Ale musi niestety zmierzyć się z faktem, że dostał od Boga wieczność. I tego się nie da wykreślić. Ludzie próbują to dzisiaj wykreślić, prawda, że wraz ze śmiercią, prawda, kończy się wszystko, że nastaje ciemność, że i tak dalej, ale no, tak jak dzisiaj słyszeliśmy, różnimy się tym od świata, że dla nas autorytetem jednak jest Boże Słowo, prawda? Jest to odniesienie, jest to punkt odniesienia i jeżeli jest autorytetem, no to musimy wierzyć też w to, co Bóg powiedział. A Bóg powiedział, że tchnął w nozdrza człowieka wieczność. Człowiek, tak jak powiedzieliśmy, podejmuje decyzję, jaka to będzie wieczność i gdzie ją spędzi. Natomiast musi się zmierzyć z faktem, że dostał tą wieczność i nie może nic z tym faktem już zrobić. Nie może się wycofać z tego. Nie może powiedzieć, nie, ja dziękuję, ja rezygnuję z tej wieczności. Mnie to nie interesuje, prawda? Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Niestety albo stety, to zależy dla kogo, prawda? Jedni by chcieli, żeby było stety, a drudzy niestety. Są tacy, tak jak słyszeliśmy, którzy nie są zainteresowani Bożymi sprawami, woleliby, żeby nie było tej wieczności. Ale niestety będą się musieli z nią zmierzyć w pewnym momencie. Dobrze, to jest te pięć punktów, ale chciałbym jeszcze o czymś powiedzieć. W Ewangelii Mateusza, teraz już będziemy w Nowym Testamencie, przejdziemy do Nowego Testamentu. W Ewangelii Mateusza, w 25 rozdziale, nie tylko w Ewangelii Mateusza, w wielu fragmentach jest to podkreślone. Czytamy takie słowa. Werset 31 i 32. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. To będzie dzień sądu, prawda? Ale nie o tym chciałem mówić dzisiaj. Chciałem powiedzieć, zwrócić uwagę, że nawet w tym momencie, kiedy podkreślona jest przyszłość, jeden z najważniejszych momentów w historii świata, kiedy Pan Jezus przyjdzie ponownie, prawda? Jest powiedziane, że przyjdzie nie Syn Boży, tutaj nawet nie jest nazwany Synem Bożym, ale co? Syn Człowieczy. Syn Człowieczy. Jezus przez w wielu miejscach jest nazywany Synem Człowieczym, prawda? I nie jest to bez powodu. Słowo Boże mogło go nazywać wyłącznie Synem Bożym, tak naprawdę, prawda? Bo to była prawda, bo był Synem Bożym. Ale wiele fragmentów Biblii, wiele fragmentów Bożego Słowa moglibyśmy cytować tutaj przez pół godziny, prawda? Bo dobrze wiemy, że jest ich mnóstwo. Nazywa Jezusa Synem Człowieczym. Dlaczego? Dlatego, że On całkowicie utożsamia się z ludźmi, prawda? O tym wiele razy mówiliśmy. Że podkreśla swoje człowieczeństwo. Podkreśla, że jest Bogiem, ale podkreśla, że był człowiekiem, prawda? I jakby no, ma wpisany ten gen człowieczeństwa, też można powiedzieć, w siebie, prawda? To jest niesamowite w odniesieniu do samego Boga, kiedy wiem, że Jezus jest Bogiem, prawda? Że podkreśla swoje człowieczeństwo. I nawet w tym fragmencie, prawda, jest powiedziane, że przyjdzie Syn Człowieczy. Nie przyjdzie Syn Boży, ale przyjdzie właśnie Syn Człowieczy, który przyjdzie do swoich ludzi, do swoich dzieci i w ogóle do ludzi, prawda? Ale odnosząc też do człowieka, warto, odnosząc te myśli do człowieka, warto też pamiętać o innych aspektach. O taką jedną rzecz tutaj sobie zanotowałem w odniesieniu, bo to mówimy o samych superlatywach, o godności, o naszej pozycji, prawda? O tym, jak wspaniały jest człowiek, jak wspaniałym dziełem stworzenia jest człowiek, ale warto też pamiętać o drugiej stronie medalu, prawda? I pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, werset 21, mówi nam takie słowa. 3 rozdział 1 listu do Koryntian, w wersecie 21. A zatem niechaj nikt z ludzi się nie chlubi. I tu jest taka trochę gra słów w Biblii Warszawskiej, wiecie, bo można powiedzieć, że apostoł mówi do ludzi, niech nikt z was się nie chlubi. Ale tu nie o to chodzi, żebyśmy my się czymś chlubili, czy nie chlubili. Biblia Gdańska bardzo dobrze to tłumaczy. Zawsze zachęcam, żeby, jak ktoś nie zna greckiego, żeby sprawdzać w innych tłumaczeniach też dany sens słowa. Aby ludźmi się nie chlubił. Nie z ludzi się nie chlubi czymś, tylko aby ludźmi się nie chlubił. I dostajemy nakaz, żebyśmy nie chlubili się ludźmi, ani sobą, ani innymi ludźmi. Prawda? Że pomimo, że człowiek jest jednak tym ukoronowaniem stworzenia, to Bóg mówi przez usta apostoła Pawła, że człowiekiem nie można się chlubić. Owszem, jesteśmy ukoronowaniem stworzenia, jesteśmy czymś wspaniałym w Bożych oczach, ale my sami ani sobą, ani innym człowiekiem nie możemy się chlubić. Mamy zabronione to przez Boga. To nie jest powód do chluby. Prawda? Ani my przed innymi, ani ktoś inny. Wiecie, kiedy skupiamy swoją uwagę, kiedy ktoś jest autorytetem dla nas, okej, że jest autorytetem, ale on nie może zajmować pozycji Jezusa Chrystusa, co często się staje niestety, prawda? Że człowiek chlubi się tym, że człowiek zatraca się w tym, prawda? Że patrzy na drugiego człowieka prawie jako na samego Boga. Dlaczego? Mamy odpowiedź też w liście do Rzymian, prawda? O czym też warto na koniec tego naszego rozważania na temat człowieka wspomnieć. W zasadzie należy wspomnieć. Nie tylko warto, ale należy. List do Rzymian. Twórzmy ostatni fragment już dzisiaj. List do Rzymian. Rozdział 5. I właśnie tutaj jest odniesienie do tego pierwszego człowieka, tylko troszkę w innym aspekcie już. Rozdział 5 od wersetu 12 przeczytamy. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Lecz nie tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską, albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Ale dzisiaj skupmy się na człowieku może i powiedziane jest, dlaczego mamy nie chlubić się człowiekiem. Bo przez jednego człowieka, właśnie przez ten doskonały Boży obraz, pierwszy obraz, zobaczcie, co się stało. Grzech wszedł na świat, tak? Grzech wszedł na świat. Więc pomimo, to jest taki trochę absurd, ale to jest dokładnie to, o czym mówiliśmy na początku z Izraelem, prawda? Że pomimo, że znamy Boga, to nie zawsze chcemy za Nim iść, nie zawsze chcemy Mu służyć tak, jak powinniśmy, tak? I zaczęło się to już od Adama, prawda? Kiedy czytamy, że przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, prawda? Więc no, człowiek nie może być powodem do chluby. Bo sam sobie nie jest żadnym powodem do chluby. Owszem, jest Bożym obrazem i powinien być Bożym obrazem, niedoskonałym Bożym obrazem, prawda, bo grzesznym, ale jednak jest nazwany tym Bożym stworzeniem, Bożym odbiciem. Taki powinien być nasz wzór, prawda, żeby do tego dążyć. Ale pamiętajmy, że człowiek nie jest istotą, którą należy się chlubić. A więc co możemy dzisiaj zapamiętać z tego naszego studium, tak? Jakie wnioski możemy wyciągnąć? Przede wszystkim pierwsze pytanie, czy doceniasz swoją pozycję w Bogu? Bo często to jest takie dla nas oczywiste, prawda, że jesteśmy stworzeni. Ja nie mówię tutaj nawet już o tym, że jesteśmy Bożymi dziećmi, to jest już w ogóle powód do wspaniałej radości, ale w ogóle, czy doceniasz swoją pozycję w Bogu jako człowieka, prawda, jako ukoronowanie tego dzieła stworzenia, że Bóg cieszył się, radował się, kiedy stworzył człowieka, kiedy może mieć tą istotę podobną do siebie. Czy doceniasz ten fakt? Po drugie, czy mądrze zarządzamy tym, co nam Bóg powierzył? Dostaliśmy w zarząd pewne rzeczy. I tu nie jest mowa, prawda, tylko o władcach świata. Często myślimy o tym, no to dotyczy tych, którzy rzeczywiście zarządzają tym światem, prawda, ludźmi we władzy, ludźmi w polityce, ale to jest mowa też o nas, takich małych ludziach, prawda, takich zwyczajnych ludziach, wierzących, idących za Bogiem. Czy dobrze zarządzamy tym, co Bóg nam dał w panowanie, w małych rzeczach nawet, prawda? No i w końcu najważniejsza rzecz, prawda, czy wybrałeś właściwą przyszłość, tak? Bo ta przyszłość, tak jak powiedzieliśmy, ta wieczność jest zapisana, można powiedzieć, w twoich genach, tak? Dostałeś ducha, który nie umrze. Ale musisz podjąć decyzję, czy zdecydowałeś się, gdzie spędzisz tą przyszłość, prawda? Gdzie spędzisz tą wieczność? Gdzie będzie twoja wieczność? I musisz wiedzieć, że nic nie możesz z tym zrobić, że tego ducha masz. Że ten duch będzie trwał wiecznie. Nie umrze razem z ciałem, prawda? Ale będzie trwał wiecznie. Czy podjąłeś właściwą decyzję, gdzie chcesz swoją wieczność spędzić? Amen.